Czy trzy czerwone flagi podczas Grand Prix Australii rzeczywiście były konieczne? Dlaczego sędziowie ostatecznie odrzucili protest Haasa? Czy Max Verstappen słusznie miał pretensje do Lewisa Hamiltona w tej walce na początku wyścigu? I tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo wątków do poruszenia po Grand Prix Australii, więc nie przedłużam i zapraszam na kolejny ósmy bieg.
Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto.
Nie wiem jak u Was poziom energii po tym weekendzie. U mnie po trzech dniach wstawania w okolicach pierwszej w nocy gdzieś tam ta energia powoli zmierza ku dołowi, ale jeszcze się trzymam i trzymam te resztki energii na ten ósmy bieg przed tą nocą, którą mam nadzieję spędzę już w całości. Po prostu śpiąc, ten odcinek zaczynam od pokazania Wam klasyfikacji generalnych tego sezonu. Jesteśmy po trzech wyścigach, przewaga Red Bulla. Co do tego nikt chyba nie ma żadnych wątpliwości. Za ich plecami, za plecami Maxa Verstappena w klasyfikacji kierowców, za plecami Red Bulla w klasyfikacji konstruktorów, tam dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. No i mnóstwo ciekawych rzeczy działo się też w ten weekend, no a szczególnie już w samym wyścigu. Te największe kontrowersje zostawię sobie na koniec tego odcinka i bezpośrednio, konkretnie do nich wszystkich się odniosę i przejdziemy sobie przez te wszystkie tematy. No powiem Wam, że to był wyścig nietypowy. To były sytuacje w tym wyścigu takie, jakich w Formule 1 zbyt często się nie spodziewamy. Były błędy zawodników, które rzadko widujemy na takim poziomie. Było sędziowanie, co do którego można mieć pewne wątpliwości i pewne zarzuty, ale przez to wszystko sobie przejdziemy. Zaczynamy, słuchajcie, od Red Bulla. Krótko omawiamy to, co się działo w poszczególnych ekipach. Max Verstappen, klasa sama w sobie, on po prostu nie miał rywali w ten weekend. Sergio Perez, źle ustawiony samochód od początku tego weekendu, awaria tego układu hamowania połączonego z hamowaniem silnikiem, gdzieś tam pogubili się w Red Bullu po tej stronie garażu Sergio Pereza. Ostatecznie nie było tak źle, biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia w wyścigu i ostatecznie Sergio nie stracił tak wiele punktów, jak stracić mógł. Trochę odrobił, więc dla niego za to duże brawa, no ale Red Bull jedzie w innej lidze, tam nawet pojawiły się jakieś podejrzenia po wyścigu, że oni jeszcze tego tempa naprawdę mnóstwo w tym wyścigu ukrywali, że spokojnie mogli jechać dużo, dużo szybciej, ale nie musieli, bo to, jakie tempo prezentowali, zupełnie wystarczyło im do tego, żeby wszystkich rywali bez żadnych problemów objechać. Max Verstappen po tym wyścigu mówił wprost, że jego zdaniem manewr Lewisa Hamiltona z początku wyścigu to był manewr, który był wbrew przepisom i tak się jeździć nie powinno. Nie zgodzę się, zupełnie się z tym nie zgodzę, bo Lewis akurat tam pojechał tak, jak rzadko jeździł w sezonie 2021. Tam często odpuszczał, tutaj nie odpuszczał i jak widziałem to, jak się zachował w tym zakręcie Brytyjczyk, to wydawało mi się, że to za chwilę może się skończyć w tych ułamkach sekund jakąś kraksą, ale ostatecznie trochę odpuścił Max Verstappen, co mu się akurat rzadko zdarza i też co ostatecznie po wyścigu przyznał. Powiedział, że wiedziałem, że mamy tak szybki samochód, nie chciałem go uszkodzić, wiedziałem, że i tak mamy przewagę, wiedziałem, że te pozycje i tak mogę odzyskać i że muszę patrzeć jakby na taki większy obrazek i dlatego nie byłem tak bardzo agresywny, no ale jego zdaniem Hamilton tutaj przekroczył zasady i nie powinien był tak ostro z Maxem pojechać. No nie, po prostu tutaj Lewis akurat lepiej się do tego zakrętu złożył, lepiej zahamował i po prostu Maxa objechał. Ostatecznie oczywiście niewiele to dało, poza tam taką drobną satysfakcją w obozie Hamiltona. Po stronie garażu właśnie Lewisa Hamiltona w Mercedesie, bo do tej ekipy sobie teraz przechodzimy, spora radość, gigantyczna wręcz radość, bo Mercedes wycisnął ile się da z tego samochodu. Hamilton na podium. Na podium byłby też zapewne George Russell, gdyby nie wiele rzeczy, przede wszystkim gdyby nie awaria. W momencie nagrywania tego filmu nie ma jeszcze podanych dokładnych przyczyn tego, co stało się z samochodem George'a Russella. Możemy tylko podejrzewać jednostkę napędową, mówiąc bardzo ogólnie, ale o szczegółach może powiem Wam za parę dni w kolejnym odcinku. Więc to była naprawdę dobra jazda obu kierowców. W kwalifikacjach jest, przypomnę, 3-0 dla George'a Russella. To musi trochę Hamiltona boleć, ale on też wie, że ostatecznie wszystko dzieje się w niedzielę. No i tym wyścigiem Lewis sobie sporo punktów nad George'em nadrobił. Trudno jest mówić tak naprawdę o tempie wyścigowym, jak Mercedes wyglądał w tym tempie wyścigowym. W kwalifikacjach wyglądało to dobrze, ale w wyścigu przez te wydarzenia z początku wszyscy kierowcy skupili się po prostu na bezpiecznym dojechaniu do mety na jednym komplecie twardych opon i ciężko jest nam tutaj wyciągnąć jakieś wnioski co do tempa Mercedesa, Astona, Ferrari czy Alpine, które też było blisko tych zespołów, które i tak wszystkie były daleko od Red Bulla. No ale w tej grupie trudno tutaj wskazać kogoś, kto był zdecydowanie najlepszy, bo wszyscy po prostu chuchali i dmuchali na te opony i nie przesadzali z tempem wyścigowym. Hamilton i Alonso po wyścigu spijali sobie wręcz z dzióbków. Fernando nawet wrzucił tweeta, w którym podziękował Hamiltonowi za walkę i pogratulował mu wyniku, więc tam w tej relacji naprawdę dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. To już kolejna sytuacja w tym sezonie, kiedy panowie są dla siebie tak bardzo uprzejmi. Zobaczymy, jak dojdzie do paru takich być może starć nieco ostrzejszych na torze, bo też nie ma co ukrywać. No, jeśli chodzi o te starcia, jeśli chodzi o to, co dzieje się w trakcie weekendu, to panowie tutaj sporo szacunku rzeczywiście wobec siebie przejawiają, ale już jak czasami dochodzi do jakichś wywiadów, no to tam i jeden, i drugi lubią sobie małą szpileczkę wbić. No ale dobra, słuchajcie, co do Mercedesa, czy jest się czym ekscytować, jeśli ktoś z was jest kibicem Mercedesa w kontekście najbliższych wyścigów? I tak i nie, odpowiem jak Robert Kubica. Toto Wolff mówił, że absolutnie nie, bo to jest po prostu kwestia toru, kwestia warunków, kwestia zrozumienia opon, kwestia tego, że temperatury były nieco niższe niż w poprzednich dwóch rundach i to wszystko zagrało na korzyść Mercedesa i oni nie chcą popadać w hura optymizm, bo w taki hura optymizm popadli po zeszłorocznej Brazylii i wiemy, jak się to skończyło w tym sezonie, ale jakieś tam pierwsze oznaki tego, że w Mercedesie mogą być w stanie rzeczywiście znacznie się w tym sezonie poprawiać. Są. Czekamy na te największe poprawki, które gdzieś tam w okolicy Imoli mają się pojawić. No ale kto wie, być może na jakimś etapie tego sezonu rzeczywiście Mercedes będzie w stanie nawiązać walkę. No sam nie wiem, czy ja w to wierzę, mówiąc, że nawiązać walkę z Red Bullem. Może zmniejszyć stratę znacząco, przynajmniej w kwalifikacjach, bo w tempie wyścigowym ta przewaga na ten moment jest gigantyczna. Tutaj w kwalifikacjach to były jakieś tam trzy dyszki, ale w wyścigu zupełna przepaść. I jeszcze słuchajcie, co do tego wewnątrzzespołowego pojedynku między Russellem i Hamiltonem. Rzuciła mi się w ucho taka wypowiedź George'a po kwalifikacjach. On powiedział zadowolony z tego świetnego, jakby nie było wyniku, pierwszy rząd. Russell powiedział, że no, to jest najlepszy samochód Formuły 1, jaki on w ogóle miał do dyspozycji w swoim życiu. Przypomnę, Russell wcześniej jeździł tylko Williamsem i zeszłorocznym Mercedesem. Hamilton mógł się tylko uśmiechnąć gdzieś tam pod nosem, słysząc takie słowa, bo dla niego to jest jeden z gorszych samochodów, jakim on w życiu jeździł. I to jest też ta różnica. Z tego też wynika to, że George o tyle lepiej sobie rzeczywiście od Hamiltona radzi w kwalifikacjach, bo po prostu więcej z tego samochodu jest w stanie wyciskać, bardziej jest w stanie do tego samochodu się dopasować niż Hamilton. Jak to będzie wyglądało na przestrzeni sezonu, będziemy się przekonywać. Ferrari. Oni teoretycznie skupili się w ustawieniach bardziej pod kątem wyścigu. W kwalifikacjach zdaniem Sainza mieli tempo na czołową trójkę, ale oni wiedzieli, że wiele rzeczy mówili. Ostatecznie Carlos Sainz po głupim błędzie. To nie było potrzebne, ta sytuacja z Fernando. On zarzekał się, że tam nie zawinił. On zarzekał się, że absolutnie kara mu się żadna nie należała. No nie, to była jego wina. Fernando powiedział po wyścigu, że ta kara 5 sekund jego zdaniem była zbyt ostra, że to był incydent na pierwszym zakręcie po wznowieniu rywalizacji, więc można to było potraktować łagodniej. Być może, ale wina jakby tutaj była jasna. To Carlos w tej sytuacji po prostu zrobił źle. I te jego no niemalże płacze po wyścigu, że to jest po prostu straszna sytuacja. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego w Formule 1, żeby aż taki błąd sędziowie popełniali. No bez przesady. Naprawdę polecam to obejrzeć sobie parę razy i może Carlos Ochłonie też spojrzy na to inaczej, choć jak widziałem jego gdzieś tam jakieś tweety, czy już takie bardziej spokojne wypowiedzi, to dalej szedł w to, że on po prostu z tą karą się nie zgadza. Okej, każdy ma prawo do swojej tutaj opinii. Dalej w Ferrari są gigantyczne problemy, nie tylko z tempem, ale też z komunikacją. W kwalifikacjach takie problemy były z komunikacją i zwracał na nie uwagę Charles Leclerc. Carlos Sainz też mówił, że pod tym kątem nie było idealnie. No i słuchajcie, o ile Carlos sobie w tym wyścigu radził jako tako do pewnego momentu, o tyle Charles wyeliminował się na własne życzenie na samym początku tej rywalizacji. Mówił wprost, że tutaj nie wini Lansa, że to po prostu był incydent wyścigowy, niefortunna sytuacja. Problem jest taki, że Charles często w takich sytuacjach, znaczy może nie często, ale dużo częściej niż na przykład taki Max Verstappen w takich sytuacjach się znajduje. Max startuje w Arabii z odległej pozycji, jest w wielu momentach gdzieś tam blisko rywali, unika takich sytuacji. Tutaj Charles na samym początku jest wplątany w coś takiego. Nie wygląda to dobrze, to jest fatalny start tego sezonu, to już są rzeczy niemalże nie do odrobienia dla Ferrari, nawet jeśli teraz zaczęliby naprawdę znacznie lepiej jeździć, a w to też wątpię, gigantyczne rozczarowanie w zasadzie po obu stronach garażu i nie wiem, co będzie dalej z tą ekipą, mam nadzieję, że będzie lepiej, ale chyba też gorzej być nie może niż jest teraz, bo i tempo nie jest zachwycające i wciąż organizacyjnie, operacyjnie ta ekipa też nie błyszczy, plus pojawiają się błędy kierowców. Jest źle. Jeśli macie jakieś pozytywy, to wpiszcie je w komentarzach. Aston Martin, tutaj króciutko, bo dalej jest fenomenalnie, tak jak było, są bardzo szybcy, nie tak szybcy, żeby powalczyć z Red Bullem, ale na tyle szybcy, żeby ucierać nosa Mercedesowi, ucierać nosa Ferrari i pozostałym rywalom. Zdaniem Fernando kwalifikacje to w ogóle były najlepsze w sezonie. Kolejne podium, szczęśliwy też Lance Stroll, duże punkty dowiózł do mety. No nic, tylko bić brawo i czekać na to, co będą przywozić w trakcie sezonu, jakie poprawki, bo cały czas to będę przypominał, może ktoś się dopiero teraz do nas dołączył i tego słucha po raz pierwszy. Oni będą mieli dużo więcej czasu w tunelu aerodynamicznym od tych największych swoich rywali i na tym mogą na przestrzeni sezonu naprawdę sporo zyskać. Pokazali przez zimę, że potrafią budować naprawdę szybką maszynę. Alpine. Pierre Gasly po wyścigu powiedział, że jest zbyt rozczarowany, żeby powiedzieć cokolwiek po tej sytuacji z Oconem, kiedy Gasly wyeliminował i siebie, i Ocona po ostatnim, w zasadzie przedostatnim restarcie. Skończył w ogóle, słuchajcie, wywiad z oficjalną telewizją Formuły 1 po jednym pytaniu. Powiedział, że on już więcej nie będzie nic mówił i był tak wkurzonego Pierre'a Gasly'ego, to nie widziałem nawet w czasach Red Bulla, kiedy kompletnie mu nie szło. Mówił, że mieli tempo, żeby walczyć z Ferrari, z Mercedesem, z Astonem i to akurat prawda, bo w tempie wyścigowym tak to wyglądało. Esteban Ocon powiedział, że Pierre nie zostawił mu miejsca, no, była oczywista wina Pierre'a, ale też Esteban Ocon powiedział, że nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, bo Pierre do niego przyszedł po wyścigu, od razu go przeprosił, to mógł być każdy, mówił Ocon. No i też drugi Francuz, czyli Ocon, podkreślał, że tempo było naprawdę dobre, ale przez cały weekend brakowało tego jakiegoś takiego kliknięcia, tego, żeby to wszystko ułożyło się pod ich dyktando. No i słuchajcie, mamy pierwszą sytuację, w której Gasly i Ocon się ścierają na torze. Nie powoduje to gigantycznej awantury. Panowie jeszcze nagrywają filmik taki, który ekipa wrzuciła na Twittera, gdzie Gasly już na spokojnie mówi, że no po prostu głupi błąd, zdarza się, bardzo wszystkich przepraszam zespół, przepraszam Estebana. Esteban mówi, że w ogóle słuchajcie, jedziemy dalej i as a team po prostu walczymy i jesteśmy w tym razem, więc na razie sielanka, jakiej się nie spodziewałem po takiej sytuacji. Myślałem, że naprawdę może być grubo po czymś takim, co się wydarzyło, ale jakoś to zostało załagodzone i chwała tym, którzy w Alpine zarządzają kierowcami, bo naprawdę to im wyszło, przynajmniej na razie wychodzi. No i słuchajcie, wszyscy spodziewali się, że będzie kara dla Gasly'ego za ten incydent. Ja też się spodziewałem, że będzie kara, ale sędziowie tej kary nie dali. W uzasadnieniu napisali, że to był incydent z pierwszego w zasadzie zakrętu po restarcie, że czasami się na to patrzy troszkę łagodniej i to jest prawda. No i że wszyscy, obaj kierowcy, zarówno Gasly, jak i Ocon, jak i przedstawiciel zespołu, oni wszyscy zgodzili się, że to był incydent wyścigowy, że to było takie trochę niefortunne, trochę niezamierzone i w zasadzie możemy to rozstrzygnąć po prostu bez żadnych kar. Gdyby to był Pierre Gasly i jakiś inny kierowca innej ekipy, to już by się nie zgodzili raczej, że to był incydent wyścigowy, bo Esteban Ocon stracił tutaj duże punkty. I gdyby to był, nie wiem, Lance Stroll, gdyby to był Nico Hülkenberg, no to te ekipy na pewno by się z tym nie zgodziły i chciałyby, żeby Gasly został ukarany. Gdyby Gasly został ukarany 2 punktami karnymi, co jeśli 2 punkty karne dostał Sainz za Alonso, to wydaje mi się, że Gasly też powinien takie 2 punkty otrzymać. Wyeliminowałoby to Gasly'ego z kolejnego wyścigu, bo miałby już liczbę punktów karnych taką, która w Baku pojechać by mu nie pozwoliła. Miałby ban na jeden wyścig. No a tutaj taka decyzja sędziów, to jest moim zdaniem dla mnie najbardziej niezrozumiała decyzja po tym wyścigu. Nie wiem, czy Was też to zdziwiło. Brakuje mi tutaj jasnego uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej to potraktowano. Poza tym, że się w zespole Alpine po prostu uznali, że to jest incydent wyścigowy i przejdźmy dalej, w ogóle na to nie patrzmy. Dziwne, nie wiem, czy na takie rzeczy powinno się aż tak zwracać uwagę, czy to nie powinno być bardziej uniwersalne i bez brania pod uwagę tego, co mówi zespół jeden w tej sprawie. McLaren, fura szczęścia w końcu. Tempo nie było genialne, ale no, dopisało im to, co nie dopisywało im od początku sezonu. 2 samochody w punktach, świetna walka Norrisa z Hülkenbergiem. Norris mówił w telewizji Sky po tym wyścigu, że połowa roboty w tym Grand Prix to było unikanie ludzi, którzy trochę nie potrafili opanować swojego samochodu, popełniali wiele błędów i wjeżdżali w innych. No i to jest prawda, bo w taki sposób obaj panowie z McLarena wbili się w punkty i to może być taki też punkcik zwrotny dla tej ekipy, bo po takim wyniku, po takim najpierw starcie sezonu, a później po takim wyniku cała ekipa trochę jest w stanie odzyskać takiego wigoru, inaczej na pewne rzeczy spojrzeć i czasami takie zwroty akcji, jeśli chodzi o wyniki, potrafią pomóc gdzieś tam w mentalu przestawić parę ustawień i później takiej ekipie może iść lepiej. Podsumowując, wygrani tego wyścigu poza tymi, których wymieniłem wcześniej, to na pewno jeszcze Joe, Tsunoda, Hülkenberg, oni pojechali. No może nie genialne wyścigi, bo też korzystali na pechu rywali, ale przetrwali i dojechali, co nie udało się wszystkim. Przegrani, poza niektórymi, których wymieniałem wcześniej, poza Gaslym, który jest chyba największym przegranym tego wyścigu, Alex Albon sam mówił, że chwilę wcześniej, tak naprawdę przed tym zakrętem feralnym, na którym wypadł i spowodował pierwszą czerwoną flagę ostatecznie, chwilę wcześniej pojechał trochę poślizgiem, no i po takiej sytuacji tylne opony przestają ci na pewien czas działać optymalnie. No i właśnie przestały w przypadku Alexa działać. Wypadł dosyć mocne uderzenie. Nic mu się nie stało, ale duży błąd. Przepraszał za to ekipę i no takie niemiłe zakończenie weekendu, który mógł być weekendem fenomenalnym dla Alexa. To, co zrobił w kwalifikacjach, wow, szok i naprawdę owacje na stojąco, ale wyścig. No nie, nie można. Po prostu nie można. No i Kevin Magnussen to jest kolejny przegrany. Po raz kolejny już kierowca dużo bardziej doświadczony w tej ekipie i kierowca, który nie miał przerwy od Formuły 1, przegrywa z zespołowym kolegą w kwalifikacjach. W wyścigu to Hulk zdobywa punkty, Magnussen nie jest w stanie mu na razie dorównać i no, wygląda to dla Duńczyka bardzo źle na ten moment i gdzieś tam nam pokazuje, jak Haas miał niewykorzystany potencjał w zeszłym roku. Oczywiście może jeszcze jest trochę za wcześnie na takie pełne wnioski, ale jak sobie spojrzymy, gdzie był Schumacher, a gdzie na jego tle był Magnussen, gdzie teraz jest Hülkenberg, no to naprawdę robi nam się obraz takiej ekipy, która mocno mogła swojego potencjału nie wykorzystywać przez to, jak tego potencjału po prostu nie wykorzystywali kierowcy. Jeśli o kimś zapomniałem, to wybaczcie i wpiszcie w komentarzach jeszcze, kogo wy dołożylibyście tutaj do przegranych, wygranych i do waszych wniosków, a ja przechodzę do kontrowersji i szybciutko je omówię. 3 czerwone flagi w tym wyścigu mieliśmy. Słuchajcie, no ta ostatnia oczywiście, czyli po tej wielkiej rozwałce w samym końcu, niczym z Formuły 4, czy tam z jakiejś gry komputerowej z botami po prostu. Wyglądało to bardzo, bardzo efektownie, ale niezbyt profesjonalnie, jeśli chodzi o kierowców na takim poziomie. No to oczywiście po tym, co się tam zadziało w końcówce, no to czerwona flaga no, była jasna. Później już ten wyścig w zasadzie nie został wznowiony, no tylko tak formalnie za tym samochodem bezpieczeństwa. To była ta trzecia czerwona flaga. Pierwsza była po wypadku Albona. No i tutaj FIA mówiła, że było sporo części porozrzucanych gdzieś tam po torze i sporo też żwiru na obiekcie i nie byli w stanie tego posprzątać przy samochodzie bezpieczeństwa. Musieli wywiesić czerwoną flagę po prostu ze względów bezpieczeństwa. Ja to przyjmuję, jest wytłumaczenie. Nie mam danych, które mi pokazują, że wystarczyłby samochód bezpieczeństwa. Powoływanie się na inne sytuacje ok, ale to dalej jest takie trochę strzelanie w ciemno, moim zdaniem kapiszonami, no bo też nie możemy każdej decyzji dyrekcji wyścigu podważać i mówić, no nie, tutaj to trzeba było wysłać samochód bezpieczeństwa, na pewno by wystarczył. No nie na pewno, bo nie mamy pełnego obrazu i ja tutaj znowu czasami będąc adwokatem diabła będę bronił FIA, bo podali jakiś powód, ja ten powód przyjmuję. Za chwilę będą też opinie kierowców, którzy się nie do końca ze wszystkim ze sobą zgadzają i też szefów zespołu, ale to za chwilę. Więc tę pierwszą czerwoną flagę rozumiem. Druga czerwona flaga po wypadku Magnussena. Brakowało tutaj wyjaśnień ze strony FIA i tego mi trochę w tym wszystkim, no właśnie, zabrakło, bo myślę, że mielibyśmy dużo lepszy ogląd tej sytuacji. Zakładam, że to była czerwona flaga podyktowana względami bezpieczeństwa, a nie względami zrobienia dobrego show i tego, żeby wyścig kończyć nie za samochodem bezpieczeństwa, tylko żeby został dokończony przy zielonej fladze, co ostatecznie się oczywiście nie udało. Ale tutaj z pomocą jeszcze przychodzą mi wypowiedzi kierowców i szefów zespołów i teraz Wam je przedstawię, bo to jakby się dobrze odnosi do tego, o czym chcę powiedzieć. Fernando Alonso powiedział, tylko FIA ma pełen ogląd sytuacji i w takich momentach musimy im po prostu zaufać. Ale zapytamy w Baku, jakie były powody tej czerwonej flagi. On był gdzieś tak, wahał się, czy te czerwone flagi były potrzebne, no ale dodał, że okej, no musimy jakoś tutaj próbować zaufać FIA i no właśnie, to oni mają pełen ogląd sytuacji. Max Verstappen mówi, o ile z pierwszą czerwoną flagą jestem w stanie jeszcze się zgodzić, o tyle ta druga, czyli po Magnussenie, jej kompletnie nie rozumiem. To był gigantyczny bałagan. Gdybyśmy mieli samochód bezpieczeństwa wtedy i restart za nim, to nie byłoby całego tego zamieszania. Sami sobie w FIA stworzyli problem. Nie rozumiem, dlaczego potrzebowaliśmy czerwonej flagi. George Russell z kolei odpowiedział, jakby mówił na temat tej pierwszej czerwonej flagi po Aleksie Albonie, o której Verstappen mówił, że okej, on jeszcze ją rozumie. Russell mówił, zupełnie zła decyzja, tam czerwona flaga nie była potrzebna. Między kierowcami już są tutaj dyskusje, więc też się nie dziwcie, że w ogóle w całym światku kibicowskim, czy nie tylko kibicowskim, jest dużo dyskusji, bo to są sporne sytuacje i pewnie jednej odpowiedzi nie ma, jednej prawdy uniwersalnej. Christian Horner, co na ten temat mówi, na temat tej drugiej flagi po Magnussenie? To jest coś, o czym dyskutowaliśmy i zawsze woleliśmy, aby wyścig kończył się pod zieloną flagą i jeśli zatrzymanie wyścigu pozwoli na to, żeby posprzątać tor zamiast po prostu wolnego podróżowania za samochodem bezpieczeństwa, to jest odpowiednia rzecz, którą należy zrobić. Jeśli czerwona flaga jest podyktowana względami bezpieczeństwa, i tak było w tym przypadku, bo było sporo części porozrzucanych po torze i to była słuszna decyzja. Tak mówi Christian Horner, dając do zrozumienia, że jest jakby gdzieś tam takie znowu tajemnicze, choć tak nie powinno być, porozumienie, że chcemy kończyć wyścigi pod zieloną flagą, a nie za samochodem bezpieczeństwa. Otmar Szafnauer, czyli szef Alpine, czyli szef ekipy, która najwięcej straciła tak naprawdę na tym, że ta czerwona flaga w końcówce była i że ten restart wyglądał tak, a nie inaczej. Otmar Szafnauer mówi, było trochę metalowych części i ostrych obiektów, które leżały na torze, więc przerwanie wyścigu było uzasadnione, by służby porządkowe mogły się w ogóle po tym torze poruszać. Toto Wolff Nie spodziewaliśmy się tych dwóch czerwonych flag, ale restarty są świetną rozrywką i świetnym takim tutaj elementem rozrywkowym. Musimy jednak zrozumieć, jakie są zasady wywieszania tych czerwonych flag, kiedy pojawia się samochód bezpieczeństwa, kiedy wirtualny. Musimy po prostu wiedzieć, co stoi za tymi decyzjami. Więc tutaj Toto Wolff jest bardziej na stanowisku, że może nie do końca te czerwone flagi były potrzebne, ale Otmar Szafnauer czy Christian Horner mówią, że tak, jak najbardziej. Bardziej to były słuszne decyzje. Bardzo różne opinie, więc myślę, że tak jak w piłce nożnej, czasami przy niektórych sytuacjach nawet VAR nam nie mówi w pełni, co było słuszne, a co nie, i kibice później o tym dyskutują tygodniami, i w Formule 1 chyba tego po prostu też nie unikniemy. Co do kontrowersji. Kibice na torze pojawili się w końcówce, sytuacja bardzo niebezpieczna. Organizatorzy wezwani na dywanik mają sporządzić raport z tej sytuacji, mają ten raport przedstawić później oficjalom z FIA. Sprawa bardzo poważna, sprawa, która może się skończyć karą, może nawet jakąś potężną dla organizatorów. W każdym razie warte odnotowania, bo sytuacja skandaliczna, bo potencjalnie bardzo groźna, także ze względu na to, że stał samochód Nico Hülkenberga, który się zepsuł tuż po linii mety. I ten samochód świecił się na czerwono, co oznaczało, że ten samochód jest potencjalnym zagrożeniem dla... Tam była lampka zapalona i no było zagrożenie porażenia prądem. I gdyby kibice dostali się do tego samochodu niepowołani, mogłoby się to skończyć bardzo źle. Badają to w Formule 1 i badać będą także organizatorzy. Kolejna kontrowersja, która zaczęła się chyba, mam wrażenie, w ogóle od Twittera i od różnych ujęć samochodu Maxa Verstappena, który przy tym ostatnim restarcie z pól startowych miał się zatrzymać na linii, ale zdaniem niektórych był przed linią. No i te ujęcia były różne, jedno od góry, jedno od boku, bardziej wyraźne, mniej wyraźne. W każdym razie FIA nie stwierdziła tam żadnych nieprawidłowości. Była opinia Davida Coultharda u nas w Viaplay, była opinia Toto Wolffa, była opinia samego Verstappena. Wszyscy mówili, że było na limicie, było bardzo blisko przekroczenie tego limitu, ale spokojnie, nie przekroczył Max Verstappen tej białej linii. Gdyby przekroczył chociaż o milimetr, gdyby chociaż o milimetr opona stykała się z kawałkiem asfaltu z przodu, który nie jest pomalowany na biało, wtedy byłaby kara. Jeśli punkt styku jest na maksymalnie białej linii, to jest wszystko ok. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, czyli protest Haasa na sposób tego restartu, czyli na to, w jaki sposób przeprowadzono procedurę restartu, a mianowicie w jakiej kolejności kierowcy ustawili się na polach startowych. Dyrekcja wyścigu zdecydowała, że kierowcy do tego ostatniego restartu za samochodem bezpieczeństwa, tego już na samym końcu, czyli kiedy dojechali do linii mety, mają ustawić się w takiej kolejności, w jakiej stanęli na tym starcie po czerwonej fladze, po Magnussenie. Z tym, że oczywiście no, nie pojawią się na tym starcie ci, którzy się zepsuli, mówiąc dosadnie, po prostu się rozwalili po tym restarcie po czerwonej fladze. Czyli tam bez choćby samochodów Alpine, czy bez Nika De Vriesa, w którego wjechał Logan Sargeant, bez Logana Sargeanta itd., itd. No ale zdaniem Haasa tak być nie powinno, bo zdaniem Haasa dyrekcja wyścigu powinna zrobić tak, że kierowcy do tego ostatniego restartu za samochodem bezpieczeństwa ustawią się na podstawie kolejności, to jest zagmatwane, kolejności, która była po przekroczeniu drugiej linii samochodu bezpieczeństwa, czyli takiej linii, która jest narysowana na torze tuż przed pierwszym zakrętem. Tak akurat wypada na torze Albert Park w Melbourne, ona jest tuż przed pierwszym zakrętem i wszyscy kierowcy tę linię zdołali minąć, zanim czerwona flaga na torze się pojawiła. Artykuł 57 punkt 3 mówi, że klasyfikacja jest ustalana na przykład do takiego restartu. Jakby patrzy się na ostatni punkt, na którym jest możliwe stwierdzenie pozycji, na których były dane samochody biorące udział w wyścigu. Czym jest ostatni punkt, ostatni moment, w którym da się to stwierdzić? No i tutaj wchodzi interpretacja dyrekcji wyścigu. Dyrekcja wyścigu uznała, że oni tutaj zwracali uwagę, że mają bardzo mało czasu na to, żeby podjąć te decyzje, bo trzeba było ten wyścig w jakiejś tam jednak przedziale czasowym zmieścić. No i powiedzieli, że biorąc pod uwagę czas, który mieliśmy do dyspozycji, najbardziej miarodajnym punktem do ustalenia tej klasyfikacji były ustawienia na polach startowych, a nie linia samochodu bezpieczeństwa. Nie chcieliśmy polegać na GPS-ie, tak napisano w zasadzie niemalże wprost w tym uzasadnieniu, bo najbardziej miarodajnym punktem właśnie, na podstawie którego można to ustalić, był poprzedni restart. Czasu było na tyle mało, że to była najlepsza decyzja, żeby zrobić to właśnie na tej podstawie. I protest Haasa odrzucono. Co do tego też są oczywiście pewne wątpliwości, na pewno Haas będzie się mocno na to denerwował. Przypomina się sytuacja z Silverstone z zeszłego roku, tam Zhou Guanyu wypadł z toru już na samym początku wyścigu, od razu pojawiła się czerwona flaga, też był restart, no i też było zamieszanie, jak kierowcy mają się ustawić do startu, no i tam ostatecznie kierowcy ustawili się tak, jak byli na starcie, ale w uzasadnieniu napisano, że dlatego się ustawiają tak, jak byli na starcie, bo nie wszyscy przejechali przez linię samochodu bezpieczeństwa, drugą, czyli przez taką, przez którą tutaj wszyscy przejechali. Tyle, że tutaj zwrócono uwagę, że ona jest przed zakrętem, więc tam jeszcze było spore zamieszanie, jeśli chodzi o pozycję kierowców. Nico Hülkenberg zyskałby jedną pozycję na tym, gdyby skorzystano z tej interpretacji, że bierzemy pod uwagę tę linię samochodu bezpieczeństwa. On był gdzieś tam o 2-3 metry przed Lando Norrisem. Już teraz głupiałem. Przed Lancem Strollem. Bo byłby na czwartym miejscu. Jezu, już teraz mi się wszystko pomieszało. Jedną pozycję miał Nico Hülkenberg zyskać, to na pewno, ale wybaczcie, ale jest późna pora i nie pamiętam, o którego z zawodników chodziło. W każdym razie dyrekcja wyścigu powiedziała, no nie, jakby my woleliśmy skorzystać z pól startowych, które były wcześniej, bo tam było za duże zamieszanie i nie mieliśmy na to czasu. Też wątpliwa decyzja, też można ją podważyć, ale z drugiej strony dyrekcja może powiedzieć, słuchajcie, jest napisany ostatni punkt, na którym jest możliwe stwierdzenie pozycji. Dla nas to był punkt, jeśli chodzi o start i tyle, koniec dyskusji. Dajcie znać, jak wy przeżyliście, jak wy przeżywaliście ten wyścig, jak wam się podobał. Ja idę spać i wracam do was za parę dni. Trzymajcie się, cześć, cześć.